Panie Jezu, dziękuję Ci, że dzisiaj to całe słowo wpuścisz nam głęboko do serca poprzez swoje namaszczenie. Ono zmieni nasze myślenie i zbuduje wiarę. Ojcze, dziękuję Ci, że wykonasz swoją pracę teraz w czasie gwiazdowania tego słowa. Dziękuję Ci, że Twoje słowo jest żywe i wystarczająco potężnie namaszczone, żeby wykonać swoją pracę. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, który teraz spędzamy w Słowie. W imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli...
Amen.
Dobrze, temat dzisiejszego słowa to jest czterech widzialnych wrogów, których w domyśle, których pokonujemy przez to, że nie patrzymy na to, co widzialne. Jest to troszkę kontynuacja spotkania z perspektywy, na której głosiłem. Niestety tam nie zdążyłem powiedzieć nawet 1/4 tego, co chciałem. A jest to bardzo mocne i żywe w moim sercu. Więc słuchajcie, na początek od razu otwórzcie kilka fragmentów z drugiego listu do Koryntian. Może nawet wszystkie, chociaż nie wszystkie przeczytamy. Najpierw drugi do Koryntian, 4:7. Apostoł Paweł mówi: mamy zaś ten skarb, czyli chwałę Bożą, w naczyniach glinianych. To jesteśmy my. Okej. Okay. Później przeskoczymy do wersetu 16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo chociaż zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Komu? Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I później w 5:7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Gdzie wszystkie te fragmenty mówią o tym, że jest świat zjawisk, świat widzialny, który dostrzegamy naszymi oczami, i świat niewidzialny, którego nie widzimy naszymi oczami. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi do nas, jak mamy się odnieść do tego świata, który jest niewidzialny. Jak mamy do niego podejść? Zatytułowałem to słowo na dzisiaj, tutaj na niedzielę specyficznie, czterech widzialnych wrogów, z którymi sobie nie radzimy i nie poradzimy, dopóki nie zaczniemy patrzeć na to, co niewidzialne. Ja jestem pastorem prawie 30 lat, tak, zbawiony tam 32 czy 31, już nie pamiętam, 32. I kiedy nawracałem się, to miałem wrażenie takie, jak się nawrócę, ja się nawrócę, to po prostu będę biegł do końca, żyjąc z Bogiem i wszystko będzie fantastycznie. Niestety okazało się, że życie wiary polega na tym, że na każdym etapie naszego życia dorywają nas różnego rodzaju przeciwności. I te przeciwności są próbą wiary dla nas, sposobem na przemianę charakteru, sposobem drogą do uświęcenia, albo Bożą wskazówką, żeby pokazać nam, co w naszym sercu nie jest zbudowane po Bożemu. I całe życie to jest po prostu droga, na której dowiadujemy się o naszej duchowej kondycji, poznajemy nasze granice, uczymy się pokonywać wrogów, wyciągane są z naszego serca rzeczy fundamentalne, które nie były poukładane we właściwy sposób. I teraz powiem Ci, jestem bardzo wdzięczny Bogu, bo tylko dzięki łasce Bożej ja wciąż żyję z Bogiem. Nie ma żadnej obietnicy w Biblii danej pastorom, którzy zatrudnią się w zborze, że zwyciężą swoje życie z Bogiem. Za pomocą, nie wiem, fiku, miku religijnego, specjalnych olejów świętych wylanych na głowę w dniu namaszczenia, ordynacji i jakichś kolejnych naszych protestanckich nawet sakramentów. Nie ma żadnej obietnicy. Nie ma czegoś takiego, że ten, kto pełni służbę Bożą, otrzymuje super, ekstra, specjalne gwarancje, bilety namaszczenia, promocje i po prostu jeszcze jakieś, nie wiem... jak to się mówi, jak jedni biegną jeden dystans, a ktoś może krócej pobiec. Fory. O. Nie ma forów. Jestem taki samym człowiekiem z krwi i ciała jak i wy i takim samym nowym stworzeniem nadprzyrodzonym, świętym i doskonałym dzięki łasce Bożej jak wy. I to, że dzisiaj biegnę i że przez 30 lat mimo różnych problemów z tych wszystkich grup, które wymieniłem, nie pokonał mnie żaden, zawdzięczam Bożej łasce. Jeżeli ty dzisiaj żyjesz z Bogiem po wielu latach, to też to zawdzięczasz temu, że Bóg ciebie nie opuścił i dalej ciebie kocha i dalej cię prowadzi. Amen. Natomiast w tym słowie chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz, a mianowicie na taką, że wiele problemów pokonuje nas. Niektóre całkowicie pokonują ludzi i oni dzisiaj nie żyją z Bogiem. Ci, którzy zaczynali swoje życie i żyli z Bogiem, dzisiaj nie żyją z Bogiem. Lub potykamy się i przez wiele miesięcy, czasami lat, tkwimy w naszych problemach. Z czym to jest związane i skąd to się bierze? Wiecie, jestem absolutnie przekonany, przez całe życie o tym głoszę jednoznacznie, że era nowego przymierza, jakie mamy zawarte z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, kiedy On daje nam mięsiste serca do nas, ta era jest po prostu w Biblii nazwana erą wiary. W księdze Habakuka czytamy, kiedy prorok modli się, jest ogłoszone, że może stanąć na posterunku, szukać, pytać, co mi powie. Otrzymuje odpowiedź, że przychodzi czas, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I później apostoł Paweł podejmuje to i wyprowadza z tego wersetu całe nauczanie dotyczące nowego przymierza. I mówi, że do tej pory żyliśmy, usiłując przede wszystkim przestrzegać przykazań, nakazów i zakazów, czyli można powiedzieć dyscyplinując swoje życie, żeby podobało się Bogu. Natomiast czas, w który teraz wchodzimy, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, to jest czasem życia tylko przez wiarę. Jakby to jeszcze inaczej wam zilustrować. My wszyscy w naszych ciałach żyjemy, bo mamy dostęp do tlenu, przede wszystkim oddychamy. Bez powietrza najszybciej tracimy życie. No nie, może jeszcze jest jeden czynnik, w którym możemy szybciej stracić życie niż przez powietrze. Jakbyśmy zostali wyrwani z temperatury, której funkcjonujemy i zostali przeniesieni albo do, nie wiem, minus 200, albo plus 500, to po prostu w sekundę wyparowujemy lub jesteśmy martwi na kość. To jest pierwsza rzecz. Ona może stać się w ułamku sekundy, rozszczelnia się kapsuła na orbicie ziemskiej i próżnia natychmiast zamarza. Zamarza człowiek, umiera, tak? Albo człowiek znajduje się gdzieś blisko wybuchu jądrowego, w 3 sekundy wyparowuje po prostu, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, to jest temperatura. Dzięki właściwej temperaturze żyjemy na tej ziemi. Druga rzecz, która trwa krócej, dłużej troszeczkę, to jest powietrze. Ile możemy wytrzymać bez powietrza? Ja myślę tak, no to próbujemy. 3, 4. Prawda? Jak dzieci bawią się, kto dłużej pod wodą wytrzyma, tak? No i to jest różnie, tak? Niektórzy, jak jest niska temperatura, korzystna, to można dłużej, prawda, bez oddychania. Ludzie, którzy topili się w bardzo lodowatych jeziorach, niektórzy przeżyli. Ci, którzy topili się nawet krócej, ale w ciepłych wodach, niestety nie udało się, bo mózg był nieschłodzony i ten ilość tlenu nie wystarczyła. Więc powietrze. Kolejna rzecz, która trochę dłużej możemy być pozbawieni, to jest woda. Tak? Kilka dni prawdopodobnie i umierasz. Organizm sam siebie zatruwa, po prostu, kiedy nie dotrzymuje płynów. Teraz, okej, od razu zaraz ktoś wrzuci, ale Pan Jezus 40 dni był na pustyni, nie jadł i nie pił. Tak? No wiecie, to jest absolutnie nadprzyrodzone. Nie zachęcam Ciebie do tego, jeżeli Cię Duch Święty do tego nie prowadzi, bo możesz się z tego głębokiego pragnienia spotkania z Bogiem, naprawdę z Nim spotkasz. Więc musisz być po prostu prowadzony przez Ducha, żeby zrobić rzeczy, które Jezus zrobił. Natomiast faktycznie to jest kwestia kilku dni. Potem bez jedzenia ile można wytrzymać? No i tutaj już jest dłużej, natomiast sytuacja dla mnie jest ciekawa. Ja słyszałem o takich ludziach, którzy naprawdę ekstremalnie mało jedzą i żyją bardzo długo, ale jednak coś tam jedzą, tak? My przeciętnie, wiecie, takie są rzeczy, które były na przykład na Ukrainie, tak, jak głód specjalnie spowodowany przez rządy komunistów, przez Stalina, wymordował całe miliony, to po prostu w ciągu 2-3 lat ich wymordowano po prostu przez ograbianie ich z żywności. To był plan eksterminacyjny, przygotowany, żeby po prostu zdziesiątkować naród, żeby po prostu tą warstwę chłopską wytrzebić. Więc jedzenie też jest potrzebne, tak? Więc my jako naturalni ludzie żyjemy dzięki temu, że mamy właściwą temperaturę, mamy tlen, mamy wodę i mamy pokarm. Przez to żyjemy, tak? Teraz jeśli chodzi o świat duchowy, w tym przymierzu, które Bóg zawarł z Żydami pod górą Synaj, tak? To było przymierze, które było zawarte, słuchajcie, będziecie moim ludem, macie tak żyć. Tak żyjcie. Tak? Ja was będę ratował, będę was błogosławił, ale tak żyjcie, tak? Tylko przed tym przymierzem spod góry Synaj, kiedy Mojżesz przyniósł tę tablicę, było wcześniej przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem. Wiecie, w ogóle musimy też patrzeć na Biblię, jeżeli tego nie studiowałeś, to zachęcam cię, ale Biblia mówi o wielu różnych przymierzach. Nawet apostoł Paweł, kiedy mówi o Izraelu, jaki mamy pożytek z tego, że Izrael był, istniał, to on mówi, że oni są tymi, którzy niosą przymierza, świadczą o przymierzach w liczbie mnogiej. Więc nie tylko jest stare przymierze i nowe przymierze, ale mamy całe mnóstwo różnych przymierzy. Bóg zawierał przymierza indywidualne z ludźmi też. Zawierał z ludźmi i z ich potomstwem. Ale też tylko z ludźmi. Gdzie i takim przymierzem, które zawarł wcześniej, to było przymierze, które zawarł z Abrahamem. I powiedział do niego, wszystko to, co widzisz tutaj wokoło, rozejrzyj się, to ci daję. Będę cię błogosławił i uczynię cię jak piasek morski, jak gwiazdy na ziemię, i staniesz się błogosławieństwem dla narodów. Wiecie, i to było przymierze, później nazywa to, apostoł Paweł rozwija w liście do Rzymian i też w innych fragmentach, on to nazywa przymierzem wiary, tak? Bo co mógł mu dać Abraham w tym przymierzu? On mu tak praktycznie nie za wiele dał, tak? Jest powiedziane tam oczywiście, że złożył tą ofiarę ze zwierzęcia, kiedy w nocy przyszedł ten piec z ogniem przetaczający się. To było przypieczętowanie, tak? Jednym z elementów tego przymierza było to, że on swoją wiarę, swoją wierność Bogu, wiarę, to jest to samo słowo w języku hebrajskim, potwierdził przez to, że uwierzył Bogu, dlatego złożył Izaaka. Tak? List do Hebrajczyków chyba mówi, że wierzył, że może go otrzymać, tak, w 11 rozdział, że może jakby go z martwych otrzymać. Więc to była kwestia wiary, że to potwierdził. Więc przymierze Abrahama było przymierzem wiary. I teraz, kiedy my w nowym przymierzu wchodzimy, my nie wchodzimy w to samo przymierze, w które wszedł Abraham, co do historyczności po kolei, co miało następować, chociaż jest powiedziane o Abrahamie, że on widział tego, który miał być zabity. Tak? Widząc, kiedy składał baranka, to jest proroczo, on widział Jezusa, to, ale według natury zawarcia tego przymierza, to było podobne przymierze, bo to było przymierze wiary. Abraham uwierzył Bogu, jak mówi list do Rzymian, i to zostało mu poczytane jako usprawiedliwienie. Teraz my, którzy żyjemy z Bogiem, dokładnie na takiej samej zasadzie wchodzimy w przymierze z Bogiem. Wierzę, że wszystko, co dokonało się na krzyżu, dokonało się dla mojego zbawienia i wierząc, przyjmuję to. Oczywiście są jeszcze te kolejne elementy takie, tak? Jak upamiętanie, odwrócenie się od swojego starego życia, chrzest, prawda, i tak dalej, te wszystkie rzeczy, ale wchodzimy w to przez wiarę. List do Efezjan mówi, z łaski zbawieni jesteście, przez wiarę. Więc natura naszego przymierza z Bogiem to jest absolutnie fundamentalna, oparta na wierze. Ale teraz wracam do tych czterech widzialnych problemów, które musimy pokonywać w życiu. Jeżeli tak wchodzimy do życia z Bogiem przez wiarę, to również jeden z listów mówi, w liście do Kolosan jest napisane, że tak jak przyjęliście Jezusa Chrystusa jako Pana, tak w Nim chodźcie. Jak zaczynaliśmy życie z Bogiem? Zaczynaliśmy wierząc słowom Ewangelii. Ktoś nam głosił Ewangelię. Uwierzyliśmy w to. Nikt nam Boga nie pokazał, nikt nam Boga na talerzu nie przyniósł, nikt nam żadnego dokumentu widzialnego nie wręczył, żadnej poręki. Jedyną poręką, jedynym dowodem jest to, że po prostu wierzymy. I potem, kiedy uwierzyliśmy, to o tym mówili z do Galacjan, to Ducha Świętego również otrzymaliśmy nie na podstawie wykonywania jakichś czynności religijnych, ale list do Galacjan mówi nie na podstawie obrzezania, innych rytuałów i obrzędów, ale na podstawie słuchania z wiarą. Więc Ducha Świętego przyjęliśmy na podstawie wierzenia. W kogo? W tego, który jest niewidzialny. Którego otrzymujemy dzięki temu, który zmartwychwstał, a który też jest dla nas niewidzialny. Ewangelia, którą nam zwiastowano, uwierzyliśmy na podstawie też słów Jezusa, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To, co powiedział do apostołów i do apostoła Tomasza. Więc całe nasze życie z Bogiem opiera się na cudzysłowie mówiąc, fikcji, która w naszym języku nazywa się wiara. To jest fantastyczne. Tak jak to powiedział Hogan na konferencji, jak ten lekarz, który stwierdzał uzdrowienie tego człowieka, powiedział, że to jest medyczny fenomen. Tak? My wierzymy w jakieś fenomeny. Wierzymy w rzeczy, których nie ma sposób opisać. Wierzymy w świat niewidzialny. Więc tak się zaczyna nasze zbawienie, tak się zaczyna przyjęcie Ducha Świętego. Jeżeli czegoś z Bogiem nie doświadczasz, to przebadaj kwestię fundamentalną twojej wiary. Czyli zmagasz się z poczuciem wartości w życiu, to możesz wpaść w pułapkę odbudowania swojej wartości przez właściwe budowanie imidżu swojego i wtedy jesteś skończony już, już diabeł cię zje. Albo możesz przebadać swoje fundamenty wiary i sprawdzić, czy wierzysz w obietnicę, jaką dał ci Bóg w Jezusie, że jesteś umiłowany, wybrany, piękny i doskonały. Więc sprawdzenie absolutnie tego fundamentu wiary jest kluczowe, żeby wybrnąć z jakiegokolwiek problemu. I teraz słuchajcie, ja mam tutaj, albo jeszcze dokończymy, bo tutaj było napisane, że albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały nam, którzy patrzymy na to, co nie na to, co widzialne, a na to, co niewidzialne. Jeśli teraz wrócę jeszcze do tego, że obserwuję przez 30 lat swoje walki i też widzę ludzi, którzy żyli z Bogiem i nie żyją z Bogiem. Wiecie, to by się chciało, nawet dzisiaj nie mamy takiej atmosfery konferencyjnej, bo chciałoby się to wywrzeszczeć i wykpić i wyszydzić tak, żeby po prostu wszystkim poszło w pięty. I tak prawdopodobnie trzeba to od czasu do czasu robić. Ale powiem wam, przeraża mnie takie lekko duchostwo ludzi, którzy myślą, że żyją z Bogiem, to już zawsze będą żyć z Bogiem. Przeraża mnie to. Ja rozumiem ten entuzjazm wynikający z tego, że narodziłem się na nowo, dlaczego miałbym z tego zrezygnować, przecież to jest super. Więc entuzjazm rozumiem, ale nie rozumiem ludzi, którzy po prostu nie podchodzą do swojego życia z Bogiem poważnie. Myśląc, że po prostu to jest dane raz na zawsze i już będzie fajne zawsze. Ja kupiłem samochód w sierpniu. Po prostu się czuję mega, jak w pojeździe kosmicznym w tym samochodzie. Ma więcej guzików niż wszystkie poprzednie moje samochody razem wzięte po prostu. Zupełnie jak w dzieciństwie śpiewaliśmy. Moja ciotka z Ameryki ma samochód na guziki, jeździ na nim jak na krowie i udaje pogotowie. To po podwórku się tak mówię. I te guziki zawsze były tą magią, że im więcej samochód ma guzików, tym jest po prostu lepszy. Nowocześniejszy. Ja teraz mam taki samochód, który ma więcej guzików niż moje wszystkie dotychczasowe samochody. A 3 tygodnie przed konferencją Iza wraca i mówi: Marek, chodź tu zobacz, bo wróciła z miasta. Mówi: patrz, tu jest taka rysa, co to jest?
To ty wróciłeś.
Nie, ty wróciłaś i mnie zawołałaś. I świeciliśmy telefonem. Ja patrzę, a tu po całej długości, od tylnych drzwi, po prostu taka na siłę. Albo klucz, albo nóż wbity w drzwi, przejechane do tyłu po prostu. No, teraz wiecie, o czym kazanie będzie teraz. Ja to popatrzyłem na to i mówi, może da się to jakoś tak wypolerować. Słuchajcie, to jest tak po prostu, że są 3 warstwy lakieru przebite, widać po prostu, na drzwiach, nie? Ktoś po prostu przechodził gdzieś w mieście i tak sobie po prostu tak drgnęło, nie? Więc tak, gdybym ja po prostu miał takie podejście do jeżdżenia samochodem, jak niektórzy mają do życia, no to po prostu, nie wiem, biegnę na policję, spycham samochód do rzeki, podpalam samochód, tnę się, po prostu biadam, piszę na Facebooku, wrzucam posty o chamach, mieszkających tego miasta i wszystkie inne rzeczy, które tylko się w emocjach rodzą. Ale nie mam takiego podejścia, mam poważne podejście. Samochody są narzędziem, służą czemuś w życiu, są kwestią nabytą, kupujemy je i zbywamy i mamy do tego właściwy stosunek emocjonalny. Dlatego nie kupuję samochodów, które jeszcze bardziej miały pobudzać moje emocje, natomiast być mniej użyteczne. Robić więcej hałasu i ludzie by mdleli na ulicach, jakbym przejeżdżał, ale by paliły 5 razy więcej, tak? Bo uważam, że to jest po prostu narzędzie mi dane po coś, żeby coś zrobić. Nie jestem ewangelistą, który musi jeździć w czerwonym Ferrari, czerwonym jak krew Jezusa, żeby po przejeździe przez miasto móc wezwać ludzi do nawrócenia. Bo w celach ewangelizacyjnych to różne bimby brykami można jeździć, to się zgadzam, które przykują uwagę, to wierzę w to. Ale do normalnego przemieszczania się. I tak samo jest teraz z naszym życiem. Jeżeli my po prostu nie myślimy o naszym życiu w taki chłodny, normalny sposób, to również przegapimy te kwestie wiary w naszym życiu. Nie będziemy rozumieli. Ludzie na przykład przestają przychodzić do kościoła. Dlaczego? No bo są dotknięci emocjonalnie. Nie rozumieją, że to jest absolutnie normalna i fundamentalna rzecz, że nie ma kościoła bez obecności mojej. Nie ma. Bo słowo eklezja, kościół, oznacza zgromadzenie. Ludzie mówią, czy mogę być częścią zgromadzenia, nie będąc zgromadzony. Nie możesz. Możesz być święty, możesz być dzieckiem Bożym, może cię po prostu się narodziłeś na nowo. Te wszystkie rzeczy możesz być w przymierzu z Bogiem. Natomiast w tym samym momencie nie jesteś kościołem, bo nie jesteś zgromadzony. To jest oksymoron. Nie możesz być nie będąc. Dopiero będąc stajemy się kościołem. Tak? Ludzie myślą o byciu w kościele w kategoriach takich, jak są członkami, nie wiem, dostają złotą kartę i są członkami klubu, tam coś tego i mają kartę, są członkami klubu. Tylko kto widział pozostałych członków tego klubu? Kto z nimi rozmawiał, kto z nimi siedział? To jest po prostu takie, wiesz, instytucjonalne zawłaszczenie, tak? Ja jestem, wiesz, ja mogę się czuć Amerykaninem, słuchajcie. Naprawdę, bo ja po prostu czytam o tych Indianach, o tych kowbojach, to ja po prostu się czuję, że jestem Amerykaninem po prostu. Ja bym tam świetnie pasował po prostu, więc takie nosił buty, tu muszę jakieś, te to są taka ekstrawagancja, te co dzisiaj mam, ale tak to bym sobie mógł nosić takie, wiesz, z ostrogą nawet tutaj takie, wiesz, kowbojki po prostu. Wszedłbym w kapeluszu po prostu z biczem jak po prostu Indiana Jones i by się nikt nawet nie obraził po prostu, byłbym sobą. No i teraz wiecie, jak wy się czujecie, jak ja mówię, że ja jestem częścią narodu amerykańskiego? Teksas po prostu czuje, że to jest bardziej mój dom niż Elbląg po prostu. Wszyscy się śmieją. Dlaczego? Podstawowa rzecz. Ja tam po prostu nie mieszkam nawet. Ja to oglądam w telewizji. To jest tak samo, jak ludzie mówią, jestem częścią kościoła. Taką, wiecie, ja zrobiłem tą prowokację, pewnie ją widzieliście po pokazaniu z poprzedniej niedzieli, kiedy mówiłem o tym, czy można być chrześcijaninem, nie chodząc do kościoła, tak? I w ogóle rozwinąłem to później w takim fajnym komentarzu, więc sobie możecie poczytać. Kwestia jest w ogóle, że słowo chrześcijanin jest tylko 3 razy użyte w Nowym Przymierzu i jest użyte przez ludzi z zewnątrz, którzy nas nazywają, więc jeżeli chcesz być chrześcijaninem, to ktoś cię musi tak nazwać. Ktoś z zewnątrz, wtedy dopiero nim jesteś. Bo on cię tak nazywa i on cię pakuje do tej grupy. Jak ty sam siebie uważasz, to jest w ogóle bez sensu, bo to jest tak, jak po prostu mówić o sobie po prostu, nie wiem, jakimś przezwiskiem. Bo to było przezwisko. Oni mówili, to są Mesjanie. Marsjanie, Mesjanie. No to było od Mesjasza. Pierwszy raz nazwano ich Mesjanami. Tak należy to przetłumaczyć. Nie Chrystusowcami. Tak? W ogóle chrzest to w ogóle w polskim to jeszcze jest... To jest jak zabawa w głuchy telefon. Wiecie? Oni ich nazwali Mesjaszowcami. Zresztą zostało napisane po grece, to było nazwane chrystianami, a później przetłumaczyli Biblię na polskiej i z chrystian, czyli ludzi od Chrystusa, zrobili chrześcijan od chrztu. I w ogóle ten głuchy telefon już po prostu, wiesz, nie wiadomo, co na początku powiedział. A na początku oni ich nazwali mesjaszowcy, mesjanie, tak? Mesjanie, marsjanie po prostu, wszyscy. To tak ich nazwali z zewnątrz. To jest pierwszy raz, w Antiochii tak ich nazwano. Drugi raz, kiedy Paweł głosi Agrypie, ta Agrypa, kpiąc, przerywa Pawełowi i mówi: przestań, bo mam wrażenie, że chcesz zrobić ze mnie Mesjanina. I Paweł nie mówi mu tam w tym kazaniu: tak, odkryłeś. Tylko mu mówi: broń Boże. On mówi: ja tylko chcę, żeby wszyscy byli tacy, jak ja jestem. I do tego moje zwiastowanie zmierza. I wtedy Agrypa mówi do swoich, tych, którzy z nim tam siedzieli i słuchali tego, mówi: nie, to jest w porządku człowiek, nie wiem, czemu czyhają na jego życie. I po raz trzeci Piotr mówi, używa tego słowa, po grecku chrystianie, nie chrześcijanie, tylko chrystianie od Chrystusa, czyli Mesjanie, mówi, że niektórzy z was cierpią, jako będąc nazywani Mesjanami, więc to był, wiecie, przydomek słaby na początku. A on mówi, jeżeli cierpisz, to ciesz się z tego i wielb tym imieniem Boga, czyli imieniem Mesjasza, tak? Wielb Boga. I tylko 3 razy, więc za każdym razem to dotyczy nazwy narzuconej zewnątrz. Ludzie mówią, czy ja mogę być dobrym chrześcijaninem, nie chodząc do kościoła. Po pierwsze, chrześcijaninem to jest w ogóle oddzielny temat. Tak? Dzieckiem Bożym możesz być, nie chodząc do kościoła? Oczywiście, że możesz być dzieckiem Bożym. Możesz narodzić się na nowo na ulicy, uwierzyć w Jezusa, możesz kościoła na oczy nie zobaczyć i jesteś zbawiony. Ale wiesz, jeżeli już wchodzisz w miejsce, że chcesz być uczniem Chrystusa, to On powiedział, a ja chcę, żeby ci wszyscy, których zgromadzę, moje owce, moja owczarnia, żeby byli razem, żeby byli jedno. I teraz na kościół to jest coś, do czego my się zapisujemy, tylko na coś, co my się decydujemy. Amen? Do kościoła się nie zapisujemy, na kościół się decydujemy. I ja mogę po prostu, stojąc na fundamencie słowa, powiedzieć każdej osobie, która nie chodzi do kościoła, nie należysz do kościoła. Nie należysz, bo nie jesteś uczestnikiem życia. Nie wiem, to może przybierać różne formy. Może być mała grupa, może być grupa przyjaciół. Może ktoś mieszka daleko. Może musi utrzymywać kontakt korespondencyjny, bo są różne sytuacje geograficzne związane z pracą. Wiesz, ja nie mówię, że nabożeństwo, bo nie ma nabożeństw w Nowym Testamencie, że chrześcijanie mają chodzić w niedzielę na 11 do kościoła. Okay? Bo tam są kłótnie między pastorami, czy jest napisane, że na 10 czy na 11. I to jest... Oczywiście ja, jak zauważyliście, wierzę, że jest napisane w Dziejach Apostolskich, że na 11, że to jest prawdziwe. W każdym razie, więc mogę każdemu otwarcie powiedzieć, nie jesteś z innymi, nie jesteś częścią Kościoła. Ale ludzie od razu się wyrywają, mówią, ale ja jestem zbawiony, bo ja uwierzyłem w Jezusa, więc jestem częścią Kościoła. Nie, nie mylisz. Mylisz, przyjacielu. Absolutnie mylisz. Eklezja to jest zgromadzenie. Bez zgromadzenia nie ma zgromadzenia. Jakiejkolwiek formie, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu i tak dalej. Ale teraz słuchajcie, teraz wracam do tych czterech wrogów, bo nie mogę do nich dojść. Cztery widzialne problemy, które pokonujemy przez to, że patrzymy na to, co niewidzialne, bo końcówka, ostatni werset, który też czytałem na perspektywie 2 do Koryntian 5:7, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Czterech takich wrogów, których, ja powiem wam, dla mnie to są po prostu czterej wrogowie, które przez całe życie tłukę się z nimi i widzę, że za każdym razem zwyciężam dzięki wierze. Więc opowiem wam o nich, bo jejku, Boże. Ale mnie teraz mnie zabolało wszystko, jak spojrzałem na zegarek. Dobra. Pierwszy problem, grzechy. Drugi problem, ciernie w boku, jak to Paweł nazywa, czyli ludzie. Trzeci problem, zdrowie. Wyjaśnię, dlaczego tak to Paweł nazywa i dlaczego ja tak to też nazywam. Trzecie, zdrowie. Czwarte, otaczający świat. I teraz pokrótce, bo musimy przejść do wieczerzy. Pierwsza rzecz, kwestie grzechów, tak? Słowo Boże mówi, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Pierwszy list Jana. Taka jest prawda. Kto narodził się z Boga, nie grzeszy. To jest fundamentalne. Jak grzeszysz, to masz jakiś problem, coś się nie narodziło nie tak jeszcze. A nie będę tego rozwijał, bo nie chcę tutaj znowu w dygresję odejść, ale okej. Ale później ten sam autor pierwszego listu Jana, czyli Jan, on mówi, ale jeśli ktoś grzeszy, więc już nie wiem do końca, co mu chodzi i tu jest potrzeba głębsza rozkwina, na której dzisiaj nie mamy czasu, ale jeżeli ktoś z nas grzeszy, to mamy urzędownika u Ojca, Jezusa. Jeżeli wyznajesz swoje grzechy, to jest ci przebaczony. I powiem wam, to jest pierwszy wróg, który dopada ludzi, którzy rodzą się na nowo, kiedy sami siebie widzą w miejscu chybienia celu. Bo taka jest dosłowna definicja grzechu w języku hebrajskim. Jest chybienie celu. Narodził się na nowo, żyje z Bogiem i nagle widzi klapę w swoim życiu i rzeczy, których się tak naprawdę wstydzi. Z grzechami to w ogóle bylibyśmy mniejszy problem, gdyby nie trzeba było się ich wstydzić. Gdyby to nie było tak zaprogramowane. Ale jakoś tak to jest naturalnie już Adama i Ewy, że jak zjedli to ten owoc, to od razu ze zrobili spódnicę z drzew figowca po prostu. Więc to jest coś ciekawego takiego po prostu. Wiesz. Grzeszysz i od razu wiesz, że zgrzeszyłeś. Jakieś to takie skonstruowane. Wiesz. Tak to się dzieje. Chyba fajnie to opisałeś w książce, mi się wydaje. Tak coś mi się przypomina. Tak to jest. I teraz człowiek, który narodzi się na nowo, nie chodzi o to, że wiesz, ja nie mówię o takim problemie, że po prostu narodzi się na nowo i nagle zbór go przyłapał na grzechu. Bo to już jest za późno, to już jest za późno. Teraz potrzebne jest głębokie gromienie połączone z bardzo głębokim miłosierdziem. To już są grzechy, które wylazły i po prostu dawiesz i czynią spustoszenie. Mówię o tym, że ty sam po prostu, dla ciebie to jest wykańczające. Dla mnie w moim życiu to jest po prostu temat, który przez całe życie przerabiam. nawracam się, żyję z Bogiem, przyspieszam, dzieje się i później po prostu robię coś, co mi po prostu wstyd. Najnormalniej wstyd. I ten wstyd powoduje, że po prostu jakby sił w nogach nie ma, żeby dalej biec. I mówię sobie tak, co ze mną nie tak? I wiecie, i teraz dochodzę do tego tematu. Dlaczego tak patrzę? Bo patrzę na to, co widzialne. Patrzę na siebie, na swoją słabość, na swój grzech, na swoje chybienie celu, na swój wstyd. To wszystko widać w momencie, kiedy łapiemy siebie samych na po prostu na tym chybieniu. I to nam zupełnie odbiera siłę, żeby biec dalej. Jak się z takich sytuacji podnieść? Jest tylko jedna rzecz. Musimy utwierdzać się w łasce, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Cały Nowy Testament o tym mówi. A czym jest łaska? Łaska to jest tym, że Bóg jest wierny przymierzu, jakie zawarł z nami w Jezusie Chrystusie i zawsze w momencie naszego upadku pochyli się nad nami i przyciągnie nas. Amen. Taki jest mem, chodzi w internecie, że stare przymierze to polega na tym, czy duch sierocy. Jeżeli zgrzeszyłem, to uciekam od taty, żeby mnie nie dorwał i nie wymierzył mi gary. Kary. Gary. Pobite gary, kary. Nowe przymierze polega na tym, że grzeszę i biegnę do taty po ratunek, żeby mnie wyciągnął z tego, bo se rozwaliłem kolano. To jest różnica. Jak w tym filmie Rowerek, tak? Spada chłopiec z rowerka. Teraz co będzie, tak? Czy przyjść do taty i powiedzieć, że spadłem, ucz mnie dalej, mam pobite kolano? Czy nie, nie mogę mu powiedzieć, że spadłem, bo przecież on mnie nauczył jeździć i teraz już nie mogę się mu przyznać i się go boję. I teraz wiecie, dlatego mówię o chodzeniu według tego, czego nie widzimy. Jezusa nie widzisz, krwi Jezusa nie widzisz, Jego obietnice masz wypisane na sercu i możesz je widzieć tylko oczami wiary. Więc ze swojego jakiegokolwiek upadku masz tylko jeden sposób na podniesienie się, przez wiarę. Jeżeli po prostu, wiesz, będziesz próbował sobie w swoim życiu, w swoich upadkach udowodnić i przekonać siebie do tego, że jak już tak sobie, wiecie, bo religia to moja specjalność, mówię w aspekcie też osobistym, wielokrotnie z Izą, jak po prostu byliśmy jeszcze narzeczeństwem, po prostu coś było nie tak, Iza po prostu szybciutko strzepywała piórka, przychodziła do Boga, już chciała być na kolejnych spotkaniach modlitewnych, głosić Ewangelię. A ja w tym czasie musiałem po prostu siebie w religijny sposób, jak szmata... musiałem siebie wyciorać przez jakiś czas, żeby dotarło do mnie, że naprawdę tęsknię i zacznę wołać, wyciągnijcie mnie z tego szamba. Był mechanizm. Wiecie, rozmawiałem z wieloma pastorami, pastorzy mówią tak, jeżeli człowiek się tak głęboko nad sobą użala, w momencie, kiedy grzeszy, to znaczy, że znajduje tam jakąś, że to jest jakiś jego zysk. Psychologicznie to jest uzasadnione. Po prostu grzeszy, czuje się źle i chce, żeby wszyscy zobaczyli, że źle, żeby Bóg zobaczył, że źle. Musi się tak po prostu pognębić. Wtedy w tym pognębieniu jakoś tak już starczy. Starczy. Naprawdę, Boże, zgrzeszyłem. Wtedy ten, myśli, że wtedy ten żal, który te, i te emocje, które mu drgną, to jest ta dobra droga na wyjście do życia z Bogiem. I powiem wam, może i to jest też dobra metoda i dobrze jest zapłakać nad sobą i to jest szczere i Bóg to kocha, tak jak my kochamy, jak nasze dzieci płaczą i są szczere. Ale tak naprawdę, kochani, to jest droga dookoła. Tak, bo jeżeli twoje dziecko, po prostu ciągle to obserwujemy, to dziecko popełnia jakiś błąd, nawala, nie dotrzymuje obietnicy. I w tym momencie, kiedy to nawaliło i nie dotrzymało obietnicy, przyjdzie i mówi: sorry, wiem, źle zrobiłam. Oczywiście w moim religijnym takim odczuciu to sobie myślę: a, skubaniec jest, to chcę mieć to za sobą. Ja bym wolał, żeby tam po prostu gdzieś siedzi w kącie, płacze, ale co się stało? No co tam? Dziecko, co się stało? I powiesz, mija godzina, dwie i wtedy przychodzi. Już ci mogę powiedzieć, co się stało. Zupełnie świat religii jest dokładnie taki sam. Teraz ja bym po prostu wolał oczywiście za każdym razem, żeby moje dzieci przychodziły do mnie z taką emocjonalną, głęboką, użalającą się pokutą. Wtedy bym wiedział, że po prostu, że zrozumiały. Dlaczego bym tak myślał? Ponieważ ja sam w tak durny sposób postępuję z Bogiem i siedzę w tych malinach. Jako nie syn. Syn nie syn. Ale wiem jak jest, bo wierzę Słowu Bożemu, więc uczę się do tego, że kiedy przychodzi syn, córka i mówi: tato, klapa, już ci teraz mówię, klapa. O której będziesz w domu? 17:30. 17:25, telefon. Nie dojadę na czas. Ale umawialiśmy się. Ale jest jeszcze 5 minut, więc dzwonię wcześniej. Bo tutaj coś się tam stało, łańcuch z roweru spadł, przejazd kolejowy zamknięty i w ogóle tam jest 1000 różnych rzeczy, które są wiarygodne. Jak nie wiem co. Wtedy ja po prostu, ja nie mam jak tego mojego religijnego podejścia zastosować teraz po prostu. Bo to już się, już przyszło, już powiedziało o błędzie, już się usprawiedliwiło i już w ogóle czeka ekstra 20 minut. Dyspensę na kolejnych 20 minut. Ale ja się tego uczę, że to jest prawidłowe. To jest prawidłowe. I w życiu z Bogiem, z twoim sumieniem, też tak powinieneś robić. Nie powinieneś iść do kąta, beczeć, jęczeć, przeżywać odrzucenia i po prostu czekać, aż ci się to wszystko wytapla, wypapla, zrobi ta sałatka jarzynowo, tuńczykowo, mięsno, po prostu wegańsko, wszystko naraz, kawiory, majonezy. Już z tym wszystkim przyjmę. A zalisz, kochasz ty mnie jeszcze. Wtedy Bóg cię po prostu... Tak. Nigdy cię nie opuściłem, nigdy cię nie odrzuciłem, zawsze byłem po twojej stronie. To bez sensu jest. To jeszcze to przedłużanie tego powrotu do Boga w tej sytuacji chybień takiego, to jeszcze jest pół biedy, można powiedzieć. Tylko wiecie co? Dzieje się jedna straszna rzecz. Jeżeli to się powtarza wiele razy, to w pewnym momencie człowiek ląduje w tym ciemnym kącie, w tym swoim żalu, zatwardza swoje serce i mówi: kurde, to nie działa. Co ja jestem, jakiś psychiczny gość? Będę grzeszył, odpadał, użalał się, płakał, wracał, grzeszył. To po prostu nie działa. Teraz wiecie. I wtedy takie osoby są te, które po prostu znikają z życia z Bogiem. Bo na podstawie nieumiejętności swojego moralnego albo czasami nawet to nie dotyczy moralności. Spotkałem wielu ludzi, którzy odeszli od Boga, bo po prostu, bo cudów nie było. Czyli swoich oczekiwań. Albo swoich ambicji związanych z powołaniem. Są tacy ludzie, którzy powiedzieli: Bóg mi obiecał krótko po tym, jak się nawróciłem, że będę pastorem. To się latami nie realizowało, to jakaś wszystko lipa jest i odszedł od Boga w ogóle. Pastorem nie został. Są różne, są te zakamarki i tajemnice ludzkiej duszy, są niesamowite, jak się potrafimy w różnych rzeczach zakapućkać. Więc grzech, upadek, wstyd, są wszystko rzeczy widzialne. I jest tylko jeden sposób, żeby to pokonać. Patrząc na rzeczy niewidzialne. Jezus, apostoł Paweł mówi, że ja postanowiłem między wami nie umieć więcej jak Chrystusa ukrzyżowanego. I mówi o wymalowaniu przed waszymi oczami. Mówi, chciałem wymalować przed waszymi obraz Jezusa ukrzyżowanego. W ogóle taki hit, bo tego wersetu wiele razy z niej lubiłem używać, bo zaraz krótko po nawróceniu, jak część moich kumpli się szybko po nawróceniu ochrzciła, ja się nie ochrzciłem, chciałem dalej być dobrym katolikiem, to oni przychodzili do mnie i pokazywali ten obraz. Mówi, co ty mówisz, nie wierzysz w malowanie obrazu? Zobacz, co apostoł Paweł napisał. Że on maluje obraz Jezusa ukrzyżowanego przed ich oczami. No, wy protestanci macie problem, bo wy nie malujecie. Coś jest na rzeczy, ale z innej strony. A mianowicie takiej, że my musimy mieć przed oczami tego Jezusa ukrzyżowanego. Bo to jest po prostu to, co nam otwiera zawsze, w każdym czasie drogę do Boga. Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. I nie umierał za tych, którzy jeszcze się nie narodzili na świecie nawet. I nie umierał za ten moment twojego grzeszenia, dopóki nie narodziłeś się na nowo, a później standardy wzrastają. Wzrastają, oczywiście też. Wszystko było jasne, ale umierał też za wszystkie twoje grzechy potem, kiedy standardy wzrosły. Nie pozostawił cię na pastwę twojego uświęcenia i samodyscypliny. Więc wyjdziesz z wszystkich tych rzeczy, jeżeli będziesz, tak jak mówi apostoł Paweł, utwierdzał swoje serce łaską. 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 W moim życiu nastąpił niesamowite przyspieszenie w życiu z Bogiem. Wiecie kiedy? Kiedy przestałem korzystać z takiej sakramentalnej, comiesięcznej spowiedzi. Bo się ochrzciliśmy już. Byliśmy w innej grupie wyznaniowej, że tak powiem. I tam konfesjonałów nie było. Później trochę próbowaliśmy do tych tematów wracać, bo w końcu w liście Jakuba jest napisane, wyznawajcie grzechy jedni drugim, więc później żeśmy zaczęli się otwierać na to, żeby szczerze rozmawiać z ludźmi o tym, bo to przynosi uzdrowienie, tak jak pisze też Jakub. Natomiast tutaj skończyliśmy. Ale teraz ja w swoim życiu zaobserwowałem i to było dla mnie niesamowite. Nagle się okazało, że wiele problemów się po prostu odkleiło ode mnie. Dlaczego? Wiecie, bo zacząłem swoje serce umacniać łaską. Nie polegałem na rytualnej obrzędowości. Bo w takim mechanizmie tkwiłem. I teraz wiesz, to mogą być bardzo różne rzeczy, bo to może być dla mnie jako katolika to była spowiedź, ale to może być dla nas, wierzących ewangelicznie w tym zborze, to mogą być bardzo różne rzeczy, które po prostu prowokują nas do takiego myślenia, że się nie nadajemy do życia z Bogiem. Musisz to zastąpić. To wszystko musisz zastąpić łaską. Takim rzeczą, która jest po prostu takim osikowym po prostu kołkiem w twoim sercu, które zabija nowe życie w tobie, jest takie powiedzenie, które ludzie mówią, że dam radę. Dam radę. Będę żył dla Boga, dam radę. Powiem ci, to zabija nowe życie w nas. To jest wręcz w temacie uzdrowienia wewnętrznego, to się nazywa vault, jak to się nazywa? Że składamy vault po angielsku.
Ślubowanie.
Ślubowanie, że to są religijne ślubowania, kiedy ja mówię, że ja po prostu dam radę i teraz już nigdy więcej. Że to przynosi przekleństwo, bo to jest przeciwne duchowi łaski. Wychodzi człowiek, nie wiem, nawraca się, był alkoholikiem i później wraca, wychodzi z alkoholu, staje przed zborem i mówi, tak, kochani bracia, nie było mnie 2 miesiące, ale teraz już naprawdę postawiłem zerwać z tym i przysięgam wam, że po prostu już do tego nie wrócę. Słyszę wielokrotnie, przez 30 lat słyszałem takie obietnice dotyczące różnych grzechów składanych przez wierzących. Powiem, za każdym razem biegłem do tej osoby i mówię, odwołaj to, co przysięgałeś. Bo to zabije Boże życie w tobie. Na czym chcesz polegać? Na tym, że przysiągłeś, że obiecałeś, że już nigdy więcej? Że sobie parol, że sobie zawiązałeś po prostu, zaszyłeś się religijnym...
Wow.
Jak to się nazywa? Aspar, coś tam... Esperalem po prostu, że jak teraz się napijesz, to umrzesz? Może to nie ma takich chwytów. Nie ma. Nie ma czegoś takiego. Zawsze diabeł znajdzie na ciebie metodę i cię po prostu pokona. Alkoholicy znajdują metody na speral, to i po prostu diabeł znajdzie na twoje po prostu przysięgi i akty strzeliste przed Bogiem, że ty już nigdy więcej. Jest jedyny sposób utwierdzać swoje życie, swoje serce w łasce. Halleluja! I teraz wszyscy głęboko nabierają powietrza. Powiedz, widziałeś to, co teraz wpuściłeś do płuc? Co ty tam wpuściłeś, człowieku? To, co ktoś przed chwilą wydech zrobił. I co nas ratuje, że nie widziałeś? Ale też ratuje cię to, co nie widziałeś, bo nie widzisz tlenu, a cały czas nim oddychasz. I tym jest łaska. Tym jest przychodzenie do Boga i zaufanie, że On wszystko trzyma w swoim ręku. Dobrze, grzechy to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Ciernie. Apostoł Paweł, to jest cała dyskusja o tym, co tam było cierniem Pawła. On mówi, że po prostu, że 3 razy prosił Boga, żeby usunął cierń wbity w jego bok, ale Bóg mu powiedział, dosyć masz łaski mojej. Religijna doktryna jest bardzo prosta. Paweł też chorował i też Bóg go nie chciał uzdrowić i to była jego ułomność, którą musiał się zmawiać. Bóg go nie wysłuchał, ale mówił to i tak nie przeszkadza, żebyś mi służył. Ja tak nie wierzę, od razu wam powiem. Co nie... Oddala mnie w żaden sposób od braci, którzy w ten sposób wierzą. Bo nie będą mnie oddalały od braci moich ich wierzenia. Ale ja wierzę inaczej. Ja wierzę tak, jak używa tego słowa cierń cały Stary Testament. Cały Stary Testament, kiedy mowa jest o cierniu wbitym w Izraela lub cierniu pozostającym między Izraelem, to są obce ludy, których oni nie wytrzebili i którzy stali się ich źródłem upadków. przez to, że mają bogów innych, że mają inne zwyczaje, że mieszają się z nimi, że nie postępowali oni, Izrael, z tymi ludami, tak jak Bóg im przykazał, że one staną się cierniem dla was. I to wielokrotnie w Starym Testamencie powraca. I biorąc pod uwagę to, że apostoł Paweł znał na pamięć stary, tak zwany Stary Testament, Tanach cały, to kiedy on mówi, że został wbity cierń w mój bok, posłaniec szatana by mnie prześladował, ja wierzę, że apostoł Paweł mówi o przeciwnościach od ludzi w związku z tym, że on głosi Jezusa Chrystusa. I tak absolutnie wierzę. Co? Oczywiście mogę powiedzieć też w ten sposób i też jest to moim doświadczeniem. Jeżeli masz katar i nie możesz się go pozbyć, to Bóg też do ciebie mówi, wystarczy ci mojej łaski, biegnij dalej. Amen? Są ludzie, którzy po prostu, słuchajcie, do takie sytuacji, których kompletnie nie potrafimy zrozumieć. Jakiś Niki Wukowicz, albo ktoś po prostu coś stracił. Izę zaprasza takiego człowieka, któremu pół twarzy się po prostu nie rusza, tak? Bo ma po jakiejś chorobie sparaliżowane. I po prostu, i co? Jemu nie wystarcza łaski? Wystarcza mu łaski. On mówi, ja jestem nowym stworzeniem, żyję dla Boga. Wierzę, że Bóg to uzdrowi. Czy w tym życiu, czy w przyszłym będę miał nowe ciało, służę Bogu, nic mnie nie będzie zatrzymywało to, że jakiś symptom jeszcze widnieje we mnie, który wszyscy widzą, tak? Który mnie czyni ułomny. Będę żył. Tak? Ale fundamentalnie biorąc nauczanie Pawła i ten cierń, to ja wierzę absolutnie, że Pawłowi nie chodziło o to, że on był po prostu jakoś tam po prostu niesamowicie chory i Bóg mu odmówił uzdrowienia i powiedział, żadnego uzdrowienia, tylko łaska. Bo uzdrowienie czym jest, jak nie łaską? Rozumiesz? Więc wierzę, że też w naszym życiu wypełnia się słowo, to które Pan Jezus powiedział, że jak mnie prześladowali i was prześladować będą. Witamy w Królestwie Bożym. To jest kolejna rzecz, która cię nigdy nie opuści. Tak samo jak będziesz przeżywał grubsze, większe, mniejsze rozczarowania samym sobą. To było w tym pierwszym punkcie o grzechu. To tutaj również przez całe swoje życie. Im bardziej będziesz chciał żyć z Bogiem, im więcej będziesz miał Bożego namaszczenia, więcej odwagi, im będziesz wchodził na większe poziomy autorytetu, twój ucisk w życiu wcale nie będzie malał. Nigdy nie będzie malał. Bóg ci będzie dodawał więcej łaski, żeby iść dalej. Do kogo się strzela? Do tego, który jest na świeczniku. Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że go widać. Więc łatwo go wypunktować, bo go widać. My jesteśmy światłością świata. Jezus mówi, nie chowajcie świeczki, nie chowajcie pod korcem, stawiajcie na świeczniku. Pierwszy powód jest taki, że nas widać, więc będą do nas strzelać. I to nie, wiesz, każdy chciałby kulkę dostać i pójść do Pana, ale będą strzelać plugawymi oskarżeniami, kłamstwami, insynuacjami, przypisując, że my w coś wierzymy, nawet jak my nie wierzymy w to. Będą przypisywać, że my z kimś współpracujemy, z kim my nie współpracujemy. Że my popieramy coś, czego my nie popieramy. Całe życie tłumaczenia się, że nie jesteś wielbłądem. Bo wy, chrześcijanie. Ale później to schodzi też na poziom bardzo taki normalnego, zwykłego życia, bo będą ci się przychrzaniać do wszystkiego. I to są te rzeczy, które są widzialne i bolesne, które możesz pokonać tylko w jeden sposób. Patrząc na to, co niewidzialne. Apostoł Paweł jak powiedział? Nie walczymy. To Paweł powiedział? O tego Pawła dzisiaj nie wiem, czy nie nadużyłem za bardzo. Ale Pismo Święte to na pewno mówi. Że nie walczymy z krwią i ścianem. Nie, akurat Paweł to powiedział. To dokładnie Paweł w Efezjan. Nie walczymy z krwią i ciałem, ale z duchami. Kto widział duchy? Jakimi oczami widziałaś? Tak? Rozumiesz, to jest świat po prostu niewidzialny. I teraz tak, to, że ciebie atakuje widzialny człowiek, widzialną obelgą, słyszalną obelgą, epitetem zapisanym na Facebooku, cokolwiek innego, przytyczką, twoja teściowa, twój teść, współmałżonek, dziecko, rodzic, wszystkie układy relacji, im bardziej zaangażowane, tym bardziej bolesne. Dlatego ludzie, nigdy tak nie widziałem nienawidzących się ludzi, jak ludzie, którzy wcześniej byli małżeństwem. Obcy ludzie się nie potrafią tak nienawidzić. Najbardziej nienawidzą się ci, którzy byli emocjonalnie najbliżej siebie. Dlaczego? bo tam są najgłębsze rany i największe rozczarowania. Za rodziną prawdopodobnie kolejny poziom nienawiści to są właśnie wspólnoty chrześcijańskie, ponieważ tutaj również wchodzimy z otwartym sercem i angażujemy się w siebie. Więc bardzo często spotkasz człowieka i on po prostu nie chce chodzić do kościoła, nie chce być z wierzącymi, zaczynasz dotykać tematu i widzisz, że to jest po prostu bardzo głębokie. Do mnie podszedł człowiek na konferencji i mówi, chciałbym przyjść do was do kościoła. Czy można? Wiecie, już słyszę coś takiego, to już wiem, że po prostu jest jakaś przeszłość. Ja mówię, dlaczego nie? No bo ja chodziłem do tamtego kościoła. Ja mówię, no to tym bardziej można. Próbuję zamienić to w żart, bo wiesz, nasz jest lepszy niż tamten, więc wiesz, to... próbuję od razu zrobić ha, ha, ha. A on mówi, wiesz co, to się zastanowię i jak będę chciał, to jeszcze zadzwonię i zapytam, czy mogę. Rozumiesz? I to jest dramat już. To znaczy, że ktoś kogoś przejechał w relacjach. I ktoś jest po prostu, ktoś kapituluje już i jest bardzo głęboko poraniony. Więc teraz ten drugi temat, ciernie, ludzie, to jest też temat, który jesteśmy w stanie tylko pokonać przez wiarę. Amen. Po prostu musisz patrzeć na ludzi w Chrystusie. Na niewierzących patrzeć jak na tych, za których Chrystus umarł. I wyższy poziom wtajemniczenia, na tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, patrzeć jak na tych, za których Chrystus umarł. I na najbliższych patrzeć tak jak za tych, na których Chrystus umarł. Na siebie nawzajem patrzeć, jak mówi apostoł Paweł, nikogo w ciele już nie znamy, ale patrzymy na siebie jak nowe stworzenia, jak dzieci Boże. Byliśmy kim byliśmy, dzisiaj jesteśmy nowymi stworzeniami. Czy mamy swoje braki? Oczywiście, że mamy. Wszyscy mamy. Jest cała droga przed nami jeszcze. Ale nie patrzymy... Cała droga przed nami. Ale nie patrzymy na to, co widzialne, patrzymy na to, co niewidzialne. Ludzie sobie, wiecie, takie myślą, to też padało w tych komentarzach na temat chodzenia do kościoła. Ludzie, ktoś tam powiedział, że a, jak będzie przebudzenie, ludzie będą walić drzwiami i oknami, to pastor się nie będziemy się martwić, żeby nawoływać, żeby ludzie do kościoła chodzili. Powiem wam, nic z tych rzeczy. Za każdym razem, jak mieliśmy jakieś mikro przebudzenie i przybywało nagle z 20 osób w kościele, w tym samym czasie 10 od razu się gubiło. Dlaczego? Bo oni tracili miejsce w tym kościele przez to, że nie było tyle uwagi im poświęcone, ile wcześniej. Sami pastorzy to nazywają sufit przywództwa. Wiesz, ja jestem serdecznością w stanie obdzielić salę 117 foteli przykręconych do podłogi, tak? Nagle przybywa ludzi, zmieniamy ten i teraz trzeba coś zmienić. Trzeba zacząć patrzeć na siebie w Chrystusie i siebie widzieć w Chrystusie. I znowu zwyciężamy to, patrząc na to, co niewidzialne. Słuchajcie, pewnego dnia będziemy wszyscy z Panem i będzie ta owczarnia będzie ogromna. Będzie wielka. Ty się czułeś zagubiony na perspektywie nieba wśród 700 osób? To jest dopiero przedsmak twojego zagubienia. Wyobraź sobie, że jesteś po prostu na pielgrzymce, jest 15 sierpnia i stoisz pod murami Częstochowy jak Szwedzi w czasie potopu, a wokół ciebie po prostu stoi po prostu 40 tysięcy ludzi. Jak bardzo unikalny i wyjątkowy, poznany, zaakceptowany przez swojego pasterza się czujesz. Rozumiesz? Musimy zacząć żyć w wierze, a nie w oglądaniu. Amen. Jeżeli widzisz ludzi, którzy po prostu wszystko knocą wokół ciebie i są źródłem twojej boleści, powinieneś więcej się o nich modlić i więcej ich błogosławić. To jest jedyna droga. Jeżeli nie, będziesz próbował ich zmienić. Ale jeżeli to są okoliczności życia, w których Pan cię postawił, to ty próbując te ciernie usuwać w ciele, fizycznie, plotkując, próbując załatwić, musimy porozmawiać, musimy to wyjaśnić, musimy to, wiesz, musimy... Wiesz, musimy o tamtym my porozmawiać. No to po prostu to wszyscy przegramy. Musimy sięgnąć po niewidzialne narzędzia i patrzeć oczami, które widzą sfery niewidzialne i umierając przyjmować. Inaczej będziemy całe życie coraz bardziej wściekli na ludzi, którzy nas otaczają i nigdy nie będziemy uleczeni z agresji, która się w nas rodzi na skutek prześladowań, która jest dla nas. Także kochani, wszystko przed wami. Także ci, którzy mówią, że jak tutaj będzie przebudzenie, wszyscy będą walić drzwiami i oknami, to ja wam powiem, wszystkie przebudzenia, które były i ludzie o tym opowiadają, w książkach piszą, nawet te, które teraz mają miejsce, tam wszędzie są gigantyczne problemy. Gigantyczne. Bo człowiek, który się nawraca, jest świeżo w Panu, jest niemowlęciem. A niemowlę z jednej strony jest niewinne, a z drugiej strony jest całkowicie cielesne. I tylko chce jeść i żeby go przytulić. I dopiero się po jakimś czasie z tego wyrasta. Więc ludzie się nawracają i nagle okazuje się, że masz nowe stworzenia, masz uczniów pańskich, bo się zdecydowali, ale jaka droga przed nami, żeby oni doszli do miejsca, gdzie oni zaczną sami obdarzać innych miłością, to nie wiesz jeszcze jaka jest. I nagle się okazuje, że lądujesz w pełnym bigosie. Rozwodnicy, narkomani, alkoholicy. I wtedy pozostaje ci tylko proklamować, że wszystko stało się nowym. Jest nowy start i Bóg ma dla wszystkich nadzieję. Miał dla mnie i ma dla nich. I to jest, wiesz, i to jest jedyny sposób budowania Bożego Królestwa. Dobrze, dalej. Zdrowie. Muszę kończyć. Jejku, nie, 13:15. Boże, to jest jakaś porażka. Skąd te zegarki? Kto te zegarki wymyślił? Po prostu w Afryce ludzie nie mają zegarków. Zdrowie. Nie możesz przyjąć swojego uzdrowienia, cały czas obserwując symptomy. Musisz się uchwycić Bożych obietnic. Wypisać sobie Izajasza, Piotra i Jezusa. Trzy paralelne fragmenty, które wszystkie mówią o tym samym i wychodzą z Izajasza, że On niemocy nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. To samo jest powiedziane w Mateuszu, kiedy Jezus uzdrawia i Mateusz pisze, aby się wypełniły słowa proroka, On niemocy nasze wziął na siebie. I później apostoł Piotr dokładnie to samo pisze, że On niemocy nasze wziął na siebie. Musisz sobie to wypisać i wierzyć, że tak jak On wziął twoje grzechy, bo to też jest niewidzialne, wierzysz w usprawiedliwienie na podstawie rzeczy, których nie widzisz, musisz wziąć temat uzdrowienia i dokładnie tak samo się o to bić. I nie masz innego wyjścia. Rzeczywiście możesz chodzić do lekarzy, badać się, suplementować, przyjmować leki, poddawać terapiom, operacjom. Okej, rób to wszystko, jeżeli cię Bóg do tego wszystkiego prowadzi i tak to wygląda, korzystaj z całej wiedzy, bo po to jesteśmy w XXI wieku, nie po to, żeby się cofać do po prostu do poprzednich wieków. Ale w tym samym czasie wiedz, że jeżeli twoje uzdrowienie nastąpi, to dlatego, że po prostu zaufałeś, że uwierzyłeś. I to jest wiara w niewidzialne. I to jest po prostu cały tutaj kobyła nauczania i to jest w tym, co się nauczyłem, wychowałem i nauczałem i nauczam dalej i w tym siedzę i dziękuję Bogu, że w tym siedziałem przez wiele lat, bo później mi to wielokrotnie życie uratowało. Proszę bardzo, jak utrzymać swoje uzdrowienie? Tytuł książki Kenneta Hagena. Jak utrzymać swoje uzdrowienie? Proszę bardzo. Co, na czym to się opiera? To się opiera cały czas na wierze w niewidzialne. Bóg jest ze mną, On wyznacza datę mojej urodzin, wyznaczył i wyznaczył datę mojej śmierci i to nie podlega władzy diabła. On mi dał po prostu ten skafander, w którym żyję tutaj na ziemi i On wie, jakiej kondycja jest mi potrzebna i On mnie ją obdarzy. I będę sięgał po Boże obietnice, wszystkie ich ile było i nie po to Jezus przez cztery Ewangelie chodzi, uzdrawia wszystkich chorych, po to, żebym ja dzisiaj w swojej głowie manipulował, czy aby na pewno. Tylko chwytam się tego, co niewidzialne i trzymam się tego i tylko w tą stronę uderzam. Zdrowie. Ostatnia rzecz, która jest bardzo widzialna dla nas i tym zakończę, chociaż jest taka, może niektórzy tego tak nie przeżywają, ale ja to przeżywam, ja się tym interesuję. Niedawno byłem na spotkaniu z pewnym pastorem, ze Skandynawii, który pomagał pewnemu posłowi dostać się do parlamentu. Bardzo, bardzo pouczające było to, co powiedział. Powiedział tak, to było spotkanie dla chrześcijan, powiedział tak. Jeżeli ludzie w kraju uwierzą, to dlatego, że usłyszeli Ewangelię. A jeżeli ma się zmienić prawo w kraju, to dlatego, że posłowie zagłosują. I powiedział, że nam jako ludziom wierzącym nie wolno tych dwóch rzeczywistości mieszać, bo będziemy askuteczni. Coś się nam pokićka. Teraz o czym ja mówię? Mówię, że czwarty wróg to są otaczające nas widzialne różnego rodzaju systemy. Strasznie mnie to kręci, jak Hogan mówi, że jest tylko jeden król. Powiem wam, strasznie mnie to kręci. Naprawdę jest tylko jeden król. Tak naprawdę jest tylko jeden prezydent. Jezus. Jest jeden premier. Jezus. Dla mnie. Jeden kanclerz, jeden marszałek, jeden kapitan. Jest tylko jeden generał, to jest Jezus. Jest jedna ojczyzna. W niebie. Ale są też inne, tak? Są inne. Tylko teraz zrozumcie. W wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jeżeli patrzymy na to, co widzialne i to staje się punktem naszego skupienia i naszych działań, chybiamy celu. Weźmy Izrael. Jest ten marsz 12 maja. Tak, poparcia dla Izraela. Dlaczego tam idę? Dlatego, że Bóg powiedział, będę błogosławił błogosławiącym Tobie. W 12 rozdziale Księgi Genezis, stworzenia. Tak? A apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, że powiedział, że nieodwołalne są obietnice Boże i że u końca czasów cały Izrael pozna Boga. No ale patrzymy na dzisiejszy Izrael. Powiedzcie, czy dzisiejszy Izrael to jest państwo Boże? Nie jest państwo Boże. Ale czy tam mieszkają Żydzi? Mieszkają. A czy ci Żydzi wierzą w Boga, czy nie wierzą w Boga? Wierzą, większość prawdopodobnie nie wierzy. Ale połowa, nie wiem, nie znam statystyk, ale potężna ilość, tak? Ale czy według ciała są Żydami, bo urodzili się z rodziców, którzy byli Żydami? Tak. Patrz, teraz spójrzmy na Polskę. Chcemy dobra naszego kraju, w którym żyjemy, tak?
Tak.
Co możemy zrobić? To, co możemy. To, co możemy, to możemy zrobić. Ale myśląc, że robimy rzeczy w sferze naturalnej i to będzie nasz główny punkt zainteresowania, jako uczniowie Jezusa chybiamy celu. Bo się okaże, że to, co widzialne, staje się dla nas bożkiem. Ja jestem pastorem. Kościół to też są systemy. Religie to są systemy. Ja jestem pastorem. W każdym momencie, kiedy zaczynam patrzeć w cielesny sposób na zgromadzenie, to znaczy interesuje mnie frekwencja, czy wszystko dobrze się kręci, czy się nie przyciera, czy jest wystarczająco dobry entuzjazm, zaczynam chybiać celu. Od razu chybiam celu. Bo co? Bo patrzę na to, co widzialne. Dopiero kiedy patrzę na to, co niewidzialne, patrzę na to, co wieczne i dopiero wtedy jestem w Bożym biznesie. To jest ekstremalnie ważne. Oczywiście mamy błogosławić wszystkich ludzi, którzy są wokół nas, ale musimy rozumieć punkt ciężkości i rozumieć, co jest najważniejsze. Powiem ci, my prawdopodobnie w naszym życiu nie zmienimy systemów, które nas uwierają, które są na zewnątrz. Jak ci się ZUS podoba? Jak ci się podoba służba zdrowia? I mogłaby tak pojechać teraz. Słuchajcie, można sięgnąć nawet głębiej. Czasami wierzący chrześcijanie krzyczą, że oni by chcieli, żeby w polskim parlamencie ludzie wierzyli w Jezusa. Wiecie, naprawdę są tak głębokie zmiany potrzebne w sferze widzialnej, że lepiej, żebyśmy się zajęli niewidzialną. Teraz w ten weekend, w poprzedni weekend czytałem historię Sejmu w Piotrkowie za panowania Zygmunta Augusta Ostatniego Jagiellona w 1555 roku. Cały senat, prawie cały senat Rzeczpospolitej to byli protestanci. W Sejmie, wśród szlachty około 20% to byli protestanci. To są liczby, które dzisiaj dla nas są nieosiągalne. Nowonarodzonych ludzi w Polsce dzisiaj to są jakieś promile. Jeżeli im się nie udało, to dlaczego nam miałoby się udać? I teraz tak prowokuję trochę. Bo jeżeli ktoś wierzy, że może nam się udać, to dobrze, ale od razu musisz wiedzieć, że jeżeli cokolwiek się uda, to dlatego, że będziesz działał w sferze niewidzialnej. Bo w widzialnej to jest niemożliwe. Jeżeli do Jezusa przychodzili i pytali, czy możesz mnie uzdrowić, to Jezus nie powiedział mu: of course! Superman! Gziup! Koszulka S na klacie w trójkącie żółtym. Albo J. Czy cokolwiek. Jezus tak nie odpowiedział. Jezus tym ludziom, którzy przychodzili i pytali, czy możesz coś zrobić, odpowiedział. Co powiedział? Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Amen? A nie dla tego, który po prostu się zawziął, zaciął, jest supermenem, jest obeznany, jest ekspertem, zna się na rzeczy. Powiem, to są procesy, których po prostu nie ogarniamy, a myślimy, że ogarniamy. A, mógłbym jeszcze długo do was mówić. Cieszę się, że jestem pastorem w tym kościele, bo ten kościół już jest bardziej wytrawny. niż konferencja Perspektywa Nieba. Tam na Perspektywie Nieba wystarczy, że tak pobiegam. I ludzie do końca życia będą pamiętać kazanie. I to by było bardzo świetne. Do was czuję, że mogę już wam po prostu lepsze wino sprzedać. Ale naprawdę, pomyślmy o tym. Z czym my walczymy? Czy widzimy ze światem widzialnym, czy niewidzialnym? Naprawdę. I to są po prostu ci wrogowie. Wszystkich ich zwyciężymy. Wyciężymy przez to, że patrzymy na to, co niewidzialne. A jeszcze taka perspektywa, jeszcze jedna, bo podałem tą historyczną wstecz do Sejmu w Piotrkowie w 1555 roku, ale teraz można zrobić perspektywę w przód. Dzisiaj na przykład bijemy, podałem ten ZUS na przykład, tak? No weźmy ZUS albo jakąkolwiek inną rzecz, która ci uwiera, może ci uwiera twoja spółdzielnia mieszkaniowa, nie wiem, co tam jest. Za 50, 100, 200, 500 lat lub jak Pan Jezus powróci, powiem wam, w niebie temat ZUS-u, spółdzielni mieszkaniowej, nie będzie tematem po prostu w sali tronowej.
Nie będzie w ogóle.
Rozumiesz? Więc teraz się okazuje, że my też jeszcze bijąc się z tym, co widzialne, my po prostu tracimy po prostu perspektywę. Rozumiesz? Ja rozmawiałem z ludźmi starszymi, którzy przeżyli wojnę. Ja ich wypytywałem, prawda, jak żyli i tak dalej, opowiadali mi historię. To było wszystko fascynujące. Ale później zadałem pytanie. A czy nie jest ci żal, że mimo tej przelanej krwi po prostu i tego wszystkiego, że jest dzisiaj tak, jak jest? Wiesz, spodziewałem się, że będzie jakiś żal, bo ofiara była duża i tak dalej, te wszystkie lata. Jeden taki starszy człowiek mi powiedział, mówi, nie przejmuję się, mówi, ten świat jak trwał, tak trwa. Rozumiesz, jak człowiek przeżył 70-80 lat, trochę inaczej patrzy na rzeczy. Patrzy bardziej w wieczność. Mam takiego zaprzyjaźnionego księdza w Stawigudzie, którego odwiedziłem kiedyś, z nim rozmawiałem niedawno. Mówi, że po prostu odwiedził taką chorą kobietę, taką staruszkę w parafii ma. I mówi, a dobrze, że ksiądz przyszedł. Mówi, a co? A mówi, jak ona powiedziała, ja księdza prowadzę ku większej mądrości, a ksiądz mnie prowadzi ku wieczności. Wiesz, no bo on służąc musi wzrastać, tak? Ale ciekawa była ta jej perspektywa. Jej perspektywa była taka, że ona już idzie tylko do wieczności. Powiedzcie mi, czy wieczność jest widzialna? Jest obiecana, ale jest w sferze świata niewidzialnego. I to jest właśnie to, co jest powiedziane o Mojżeszu. Że Mojżesz wolał nosić uścisk. Uścisk. Uścisk? Ucisk. Ucisk wespół z ludem Bożym. Bardziej niż rozkosze Egiptu, ponieważ skierował oczy na zapłatę. Bo bardziej trzymał się tego, którego nie widział. To jest 11 rozdział listu Hebrajczyków. Więc teraz tak, jeżeli masz pokonać jakiegokolwiek swojego wroga, sprawdź fundament wiary. Bo tylko patrząc na niewidzialne, zwyciężysz to, co widzialne. To, co dostrzegasz. To, co jest twoją ułomnością. Czy grzech, czy choroba, czy przeciwności związane z ludźmi, którzy cię otaczają, czy jakiekolwiek systemy w tym świecie. Halleluja. Halleluja. Słuchajcie, no to jest... Słuchajcie, no to jest... Ja nie mogę skończyć, ale powiem tak. Gdzie kiedyś przyjechałem do Warszawy i zaczynaliśmy kościół, to było w 99 roku z Krakowa. Ja patrzyłem i mówię, kiedy w Warszawie będą fajne restauracje? Teraz z okazji wejścia do Unii Europejskiej takie stare, archiwalne sądy uliczne puszczali i ludzie się pytali, kiedy w Polsce skończą się te dziurawe drogi? I tam ludzie jak powiem, za 200 lat! Za 300! Panie, w tym kraju to już nigdy dróg nie będzie. Dzisiaj nie ma w Polsce dziurawych dróg. Po prostu to jest temat, który 20 lat temu był tak dominował, po prostu nie ma dziurawych dróg w Polsce. Tak? Wiesz, teraz tak patrzysz po prostu na rzeczy i patrzysz na jakieś i mówisz, i kiedy to się zmieni? Jest bardzo prosta odpowiedź. Może nigdy to się nie zmieni. Może cię to w ogóle ominie. Może w ogóle cię to kiedyś ominie. Ja kiedyś po prostu chciałem mieć komputer w domu. Taki duży, z dużym ekranem. Miesiąc temu wywaliłem. Duży komputer z dużym ekranem. Po co mi on? Jak mam po prostu wszystko o, w takiej czymś wielkości pół centymetra szerokości. Cały świat. Idziesz za czymś, tęsknisz, kiedy to będę miał, A za chwilę po prostu wszystko, jak stary płaszcz zwinięty i ty z Chrystusem. I nie obchodzą cię twoje zegarki, pończochy, diety, po prostu mieszkania, po prostu. I wszystko, co tamkolwiek cię gnębiło w życiu. Bo wy jesteście z tego bezbożnego wieku, gdzie pończochy nie są dla nikogo problemem. Ale dla mojej babci to było wyzwanie. Mieć dobre pończochy. Amen. Wstańmy.